Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Nie tylko pandemia COVID-19 przez ostatnie 2 lata, ale ostatnio nawet bardziej wojna na Ukrainie potrząsnęły światową gospodarką. Inflacja na całym świecie rośnie. Inflacja w Australii w pierwszym kwartale tego roku wynosiła 5%. Australijski Bank Rezerw zapowiedział, że z końcem bieżącego roku osiągnie pułap 7%. W Polsce również obserwuje się niepokojący trend. Główny ekonomista Polskiej Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński uważa, że w walce z inflacją trzeba myśleć o umocnieniu kursu złotego. Jego zdaniem Polski Bank Centralny, jak również polski rząd, mają metody, by zadziałać właśnie poprzez politykę kursową.
Gdyby złoty był wyraźnie mocniejszy niż jest obecnie, to i u nas ta inflacja o ładnych kilka punktów procentowych byłaby słabsza. To jest kwestia kursu. Myślę, że musimy spokojnie popatrzeć, jak forsownie będziemy zbierali rezerwy, to gdzie wymieniamy fundusze, które przepływają z Unii Europejskiej, w jaki sposób jest zarządzany dług, czy musimy tak forsownie schodzić z długu zagranicznego. Odejście od takiej długoterminowej linii, która jest bardzo słuszna, żeby tego długu nie było specjalnie za dużo, można by było pogodzić z takim czasowym, odpowiednim zagraniem tym długiem, żeby złotego trochę umocnić.
Według danych Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu inflacja w Polsce wynosiła 15,5% w ujęciu rocznym, czyli można by powiedzieć 2 razy tyle lub nawet więcej niż w Australii. W ciągu roku o 122% wzrosły ceny opału dla polskich gospodarstw domowych. Cen gazu ciekłego wzrosły one o 56%, a benzyna w Polsce podrożała w tym czasie o 47%. Tymczasem kolejne sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji weszły w życie. Uzgodnione ostateczne restrykcje zawierają m.in. nowe wymogi dotyczące osób wpisanych na tzw. czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami. W najnowszym pakiecie sankcji, który uzupełnia 6 dotychczas już nałożonych, jest embargo na import złota, najważniejszego towaru eksportowego Rosji po surowcach energetycznych. Na wniosek Polski embargo obejmuje też biżuterię. Pakiet sankcyjny rozszerza również listę produktów, których eksport do Rosji jest zakazany. Chodzi o produkty najnowszej technologii oraz produkty farmaceutyczne i chemiczne podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Nowością jest zobowiązanie osób wpisanych na czarną listę do ujawnienia swojego majątku. Jeśli tak się stanie, wtedy zostanie on zamrożony. Jeśli osoba objęta sankcjami zatai swój majątek, będzie to złamaniem prawa i może doprowadzić do jego konfiskaty, w zależności od przepisów obowiązujących w unijnych krajach. W ramach sankcji, które weszły w życie, na czarną listę zostało dopisanych kolejnych 48 osób. Są to m.in. członkowie gangu motocyklowego Nocne Wilki wraz z ich liderem Aleksandrem Zaudostanowem, przyjacielem Władimira Putina. Na liście są też zdrajcy Ukrainy współpracujący z rosyjskim okupantem, m.in. Konstantin Iwaszczenko, samozwańczy mer Mariupola. Są również kolejni wojskowi, politycy, członkowie rodzin znanych oligarchów. Sankcje dotykają także przedstawicieli świata kultury. Wśród 9 podmiotów, których aktywa na terenie Unii będą zamrożone, jest firma z sektora zbrojeniowego, ponownie gang motocyklowy Nocne Wilki, a także fundacja Ruski Mir, narzędzie ideologicznej propagandy Putina w postsowieckich krajach. Unia Europejska nałożyła też sankcje na Sberbank, który już wcześniej został odłączony od globalnego systemu SWIFT. Natomiast zamrożenie jego aktywów w Europie ma uniemożliwić transakcje międzynarodowe, za wyjątkiem tych dotyczących handlu żywnością. Ten wyjątek dotyczy wszystkich rosyjskich banków objętych do tej pory restrykcjami. Najnowszy pakiet sankcji zawiera też wyjaśnienia dotychczasowych restrykcji, by nie narażać się na zarzuty państw Afryki i Bliskiego Wschodu, że kryzys żywnościowy to wina unijnych sankcji. Nastroje podsyca zresztą sama Rosja, dlatego też jest zapewnienie, że rosyjskie statki w ramach wyjątków mogą wpływać do unijnych portów, jeśli przewożą żywność lub leki. Jak długo potrwa wojna na Ukrainie, nie wiadomo. Ukraiński politolog twierdzi, że Kreml nie rezygnuje z podporządkowania sobie całej Ukrainy. Serhii Hajdaj podkreślił, że w Moskwie zweryfikowano scenariusz wojny z Ukrainą po tym, gdy rosyjskiej armii nie udało się zająć Kijowa i odnieść jakiegokolwiek wojskowego sukcesu. W ocenie ukraińskiego politologa Kreml zdaje sobie sprawę, że jedynym sposobem wyjścia z tej wojny z twarzą i bez straty władzy jest zwycięstwo na froncie. Teraz nie chodzi już o blitzkrieg. Teraz oni w głowach mają systematyczną mobilizację rosyjskich surowców i możliwości, żeby powolnymi, ale pewnymi krokami, takim uściskiem buldoga, okupować maksymalną część terytorium. Sądzę, że w ich głowach minimum to tereny wschodniej, południowej i centralnej Ukrainy, a z czasem także wejście na granicę z Polską. Ukraiński politolog zwrócił uwagę, że w Moskwie wojna z Ukrainą przedstawiana jest jako konflikt z całym zachodnim światem. W ocenie ukraińskiego eksperta w nowym scenariuszu wojny Kreml kolejny raz nie bierze pod uwagę potencjału i antyrosyjskiego nastawienia większości Ukraińców i konsolidacji zachodnich państw w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.